Dzień dobry Państwu. W imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydawnictwa Krytyki Politycznej witam Państwa na spotkaniu promocyjnym nowo wydałej, świeżej, dzisiaj odebranej z drukarni książki pod tytułem Ślady Holokaustu w Imaginarium Kultury Polskiej pod redakcją Justyny Kowalskiej-Leder, Iwony Kusz, Małgorzaty Szpakowskiej i mojej skromnej osoby. Ja się nazywam Paweł Dobrosielski i będę prowadził to spotkanie w zastępstwie Małgorzaty Pakier. Będą ze mną dyskutować i z Państwem cztery osoby. Profesor Jacek Leociak, historyk literatury, kierownik Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów, autor wielu ważnych artykułów i książek, m.in. tekst Wobec Zagłady, Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście, czy Doświadczenie graniczne, studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Dojedzie do nas, otrzymaliśmy wiadomość, że jest już w metrze, dr Bożena Kew, poetka, pisarka, eseistka, publicystka, badaczka literatury, dwukrotnie nominowana do Nagrody Nike, pierwszy raz za postać z cieniem, portrety Żydówek w literaturze polskiej oraz za utwór o matce i ojczyźnie, autorka niedawno wydanej książki Antysemityzm, niezamknięta historia. Po mojej lewej stronie siedzi dr Justyna Kowalska-Leder, historyczka literatury i kultury polskiej, kulturoznawczyni, kieruje zakładem historii kultury Zakładem Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej oraz Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie w IKP, który to zespół pod przewodnictwem dr Justyny Kowalskiej-Leder wyprodukował z siebie po wielu latach pracy w ramach grantu NPRH książkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Justyna zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej oraz przemianami polskiej pamięci zbiorowej o Zagładzie. Jest autorką książki Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego. I dalej po mojej lewej stronie siedzi dr Joanna Krakowska, historyczka i teoretyczka teatru. Pracuje w Instytucie Sztuki PAN, zajmuje się historią teatru współczesnego, teatrem i dramatem politycznym oraz przemianami społeczno-obyczajowymi znajdującymi odbicie w sztuce współczesnej. Autorka wydanej niedawno książki PRL Przedstawienia oraz książki Mikołajska Teatr i PRL. I proponuję taką konwencję tego spotkania. Na początek poproszę Justynę o przedstawienie książki, przedstawienie projektu i założeń, jakimi się kierowaliśmy. A potem będę jakoś próbował pytać dalej naszych prelegentów i uściślać. A na koniec spróbuję. O, jest dr Bożena Kew. Witamy, zapraszamy. Pozwoliłem sobie już panią przedstawić. Także już bez zbędnej zwłoki oddaję głos Justynie.
To mówię do mikrofonu. Chciałam na początek muszę podziękować, a dziękując też wytłumaczyć Państwu, oświecić pewien kontekst sytuacyjny, mianowicie podziękować chciałam przede wszystkim naszym drogim gościom, czyli pani Bożenie Kew i Jackowi Leociakowi za to, że zgodzili się porozmawiać o książce, którą mieli wyłącznie w formie PDF-u. I to jest też ten kontekst sytuacyjny. Chciałam Państwu powiedzieć, że pierwszy raz teraz na oczy widzimy książkę w formie zmaterializowanej. To jest tak, chciałoby się zaszyć w kąt, przyjrzeć się jej dokładnie, tak jak nowonarodzonemu dziecku, policzyć, czy ma wszystkie paluszki, a tutaj trzeba już o niej rozmawiać. Także ogromne podziękowania, że zgodzili się Państwo w tej sytuacji na rozmowę. Oczywiście chciałam też podziękować Muzeum Historii Żydów Polskich za organizację tego spotkania. I chciałam też na początek od razu przedstawić Państwu zespół, który tę książkę przygotował. I mam nadzieję, że nikt mi nie umknie, jestem bardzo rozemocjonowana, więc będę też patrzeć na ściągę, ale tak, pani profesor Małgorzata Szpakowska, redaktorka i aktywna uczestniczka prac zbiorowych nad książką, Agnieszka Pajączkowska, wstawaj, pokaż się, Iwona Kusz, Janka Borowicza nie ma, ale jest usprawiedliwiony, Joanna Krakowska, to już Państwo Joannę poznali. Joanna Woźnicka. Kornelia Sobczak. Olga Kaczmarek. Agata Chałupnik. I kto nam jeszcze został? Paweł Dobrosielski, to ten pan po mojej prawej stronie. Karolina Sulej. I to chyba wszyscy. Oprócz tego w zespole jest jeszcze Zofia Mioduszewska, Karolina Wróbel i Agnieszka Witkowska-Krych, które dołączyły do naszego zespołu, kiedy prace nad książką były już zaawansowane. W związku z tym uczestniczyły w dyskusjach, natomiast w tej książce akurat jeszcze nie ma ich tekstów. Ja chciałam powiedzieć krótko o tym, skąd się wziął pomysł na książkę, tak jak Paweł tu zdradził kilka lat temu. On się wziął z takiego zjawiska, które roboczo nazwaliśmy sobie wszechobecnością zagłady w kulturze polskiej, która z taką szczególną intensywnością była, unaocznila nam się tak właśnie w ostatnich latach. Mieliśmy takie poczucie, że w bardzo różnych mediach, w bardzo różnych formach wypowiedzi, w różnych obiegach kultury pojawia się wiele odwołań do zagłady i że jest tego tyle, że nawet powstają już prace krytyczne na ten temat, tak jak na przykład praca Oskara Dawickiego z 2009 roku, czyli kartka, na której napisał ołówkiem nigdy nie zrobiłem pracy o Holokauście. Że pojawiają się też takie prace, które tutaj znowu się odwołam do kręgu wypowiedzi przynależących do kultury wizualnej, ale przecież nie tylko właśnie w tym kręgu one się pojawiają, ale takie prace jak na przykład Łukasza Baksika, Macewy codziennego użytku, czy Wojciecha Wilczyka, Niewinne oko nie istnieje, które pokazują w taki bardzo dosłowny sposób, pokazują jak powiedziałabym w polski pejzaż wpisane są ślady, materialne ślady właśnie Holokaustu. Zaczęliśmy się, też zauważyliśmy taki taką intensyfikację prac poświęconych pewnym podsumowaniom czy rewizjom, tak? To znaczy na przykład niedawno ukazała się książka pod redakcją Tomasza Żukowskiego poświęcona medalionom naukowskim. On sięga po te medaliony, czyta je jeszcze raz, przygląda się ich recepcji i szuka tam właśnie Holokaustu, prawda? Pojawiły się też różne prace. To w ogóle taki czas związany być może z przełomem stuleci, być może z intensyfikacją tego tematu, na jaką wpłynęły niewątpliwie debaty wokół książek Jana Tomasza Grossa. No przede wszystkim tutaj ta pierwsza debata, która się rozpoczęła w 2002 wraz z publikacją Sąsiadów. Kolejne miały już mniejszy zasięg, ale one też generowały niezliczoną ilość tekstów właśnie publicystycznych, naukowych, wszelkiego rodzaju, również wypowiedzi tak zwanych zwykłych ludzi, prawda? Choćby w internecie, czy też na murach ulic, prawda? W formie graffiti. I właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie zwrócić uwagę na to, że jest taki moment, jest taki czas sprzyjający pewnym podsumowaniom, ujęciom całościowym, prawda? To znaczy pojawia się na przykład pierwsza część większego projektu, który współtworzy Jacek Leociak. Mam na myśli książkę Literatura polska wobec zagłady 1939-1968. Pojawia się monumentalne dzieło Pamięć Shoah. Nie wiem, Sylwia Karolak szuka w swojej książce śladów, odwołań do zagłady w lekturach szkolnych. Grzegorz Niziołek w książce Polski Teatr Zagłady pokazuje, jak ten temat był przywoływany, zauważany, pomijany, wypierany w polskim teatrze od czasów powojennych po współczesność. I tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj wymienić jeszcze kilka tytułów i nazwisk, na przykład takich jak Piotr Forecki czy Bartłomiej Krupa. I w końcu chciałabym powiedzieć o takim tekście, który się pojawił w 2012 roku i myśmy go wtedy przeoczyli. Mieliśmy już złożony projekt do konkursu. Tekst Sławomira Buryły, który jest zatytułowany Topika Holokaustu. Wstępne rozpoznanie. On się ukazał w czasopiśmie Świat Tekstów chyba. W każdym razie myśmy go wtedy przeoczyli, ale też to ciekawe, że jakby to też pokazuje, jak pewne pomysły krążą, zbierają, prawda, gdzieś pączkują i czekają na podjęcie. Buryła w tym tekście proponuje taki całościowy opis topiki zagłady w literaturze polskiej. I wymienia tam kilkadziesiąt toposów, które warte by były opisania i analizy. One są bardzo zróżnicowane, przynależą do różnych kręgów tematycznych, na przykład, nie wiem, kręgu kultury chrześcijańskiej. Takim toposem jest dla niego na przykład Chrystus wśród współcierpiący. Są też takie postacie historyczne, które uważa za, które nabrały jego zdaniem takiej właśnie rangi toposu, jak, nie wiem, Stary Doktor albo Rumkowski, Anielewicz. I w końcu takie znaki, które takie toposy, które dotyczą takiego codziennego wymiaru życia. Tak? Nie wiem, on tam wymienia na przykład mydło, karuzelę, szafę. I to jest jakby ten, tu te nasze pomysły się gdzieś spotykają, tak? Dlatego że myśmy pomyśleli o, jak mówię, wtedy niezależnie od Sławomira Buryły, o tym, żeby właśnie pokazać coś, co wizualizuje, no choćby wizualizują choćby te prace wspomniane przeze mnie Baksika czy Wilczyka. Czyli to, jak powiedziałabym, pod podszewką kultury polskiej usytuowane są różne ślady odwołujące się do zagłady i że one są wpisane w taki wymiar życia codziennego. Są takie powiedziałabym, zwykłe i pokazują jakby tę kulturę polską w takim codziennym jej wymiarze, jako skażoną zagładą, prawda? Przedstawię Państwu tutaj krótko, bo też niedługa jest ta lista śladów. Przedstawię Państwu tę listę, żeby wiedzieli Państwo, na jakie ślady się zdecydowaliśmy, co uznaliśmy za ślady. Oto one. Brama, buty, chleb, cmentarz, dziecko, gaz, komin, las, mur, obóz, papiery, pierzyna, stodoła, szafa, wagon, włosy, zdjęcie i zwierzę. Interesowała nas cyrkulacja tych śladów w kulturze, to znaczy przepływ między różnymi obiegami kultury i różnymi formami wypowiedzi. Tutaj takim przykładem może być ślad, jakim jest gaz. Pisze o nim Kornelia Sobczak w rozdziale zatytułowanym właśnie Gaz. Ten ślad przywołuje w swojej pracy na przykład Mirosław Bałka w Blue Gas Eyes. Taka praca wideo pokazująca palniki kuchenki gazowej, na których płonie ogień i przywołująca dźwięk, syczący dźwięk gazu. I ten sam ślad pojawia się w pewnej praktyce kibicowskiej, konkretnie kibice Legii witają, czy też żegnają piłkarzy Widzewa Łódź, odliczając Einsweidrei, a następnie sycząc zespołowo, prawda? Przywołując ten dźwięk gazu. I powiedziałabym, że i na tym stadionie, prawda? Znaczy, to jest jasny sygnał, i w Galerii Sztuki to jest jasny sygnał, jasne odwołanie, że tutaj jakby wszyscy uczestnicy tego procesu komunikacji odwołują się do jakiegoś zespołu wyobrażeń, do wspólnego kodu, który jest dla nich w mniejszym lub większym stopniu czytelny, ale na przykład robią to z zupełnie przeciwstawnymi intencjami, prawda? Intencje kibiców Legii i intencje Mirosława Bałki są inne, jak sądzę. Interesowała nas też cyrkulacja tych śladów w innym kierunku, to znaczy pokazanie, zbadanie tego, jak te ślady, znaki odwołujące się do Holokaustu przenikają do innych kontekstów, do innych tematów. I tu w trakcie prac nad książką pojawiło się zjawisko, które nam to unaoczniło. Nie tyle pojawili się uchodźcy, co pojawił się problem uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. I pojawiły się wypowiedzi polityków, i pojawiły się wypowiedzi internautów, dla których takim poręcznym punktem odniesienia, językiem, tak jak go używali w odniesieniu do tego zjawiska, okazał się między innymi właśnie język wykorzystujący, tak, jakby te znaki holokaustowe. I to też zaczęło być tematyzowane, prawda? To znaczy nazywane, nie wiem, Marek Raczkowski, taki na przykład w swoich rysunkach satyrycznych to tematyzuje. Nie wiem, te znaki, ślady Holokaustu cyrkulują, na przykład przepływają do dyskursu pro-liferskiego tak zwanego, prawda? Holokaust dzieci nienarodzonych, tak? Albo na przykład Anna Janko używa tych znaków w swojej książce Mała Zagłada, która to książka mówi o mordzie, jaki został dokonany na Zamojszczyźnie we wsi Sochy w 1943 roku. Więc tak, próbowaliśmy badać takie rzeczy i może jeszcze powiem na koniec słowo o tej kategorii śladu, i ponieważ ona stanowi pewien trop, tak? Tę kategorię śladu, choć ona ma wiele opracowań i ujęć, zaczerpnęliśmy od Barbary Skargi z jej książki Ślad i obecność, ponieważ wydała nam się bliska, najbardziej pasująca, najbardziej poręczna w odniesieniu do tych znaków wizualnych, dyskursywnych, performatywnych, które my badamy. Skarga mówi, wymienia jakby trzy typy śladów, tak? Mówi, że są takie ślady jak piętno, są takie ślady jak blizna i są takie ślady jak wezwanie. To piętno to jest taki ślad, który przypomina o skalaniu, o jakiejś nieczystości. To jest taki ślad, który mówi, jak pisze Skarga, o sytuacji, w której zachowaliśmy się nie w porządku, myślimy, że zachowaliśmy się nie w porządku, zastanawiamy się, czy mogliśmy zrobić coś więcej, wiemy, że popełniliśmy, wzięliśmy udział, popełniliśmy jakieś zło. Bardzo przypomina, choć nie odwołuje się Skarga, znaczy jak się czyta ten fragment eseju Skargi, to on się wręcz wprost rymuje z esejem Biedni Polacy patrzą na getto Jana Błońskiego z 1987 roku, gdzie Błoński mówi o tym poczuciu skalania Polaków po zagładzie i tej ogromnej potrzebie bycia absolutnie czystym. I że tu lokuje ten problem polskiej pamięci o zagładzie. Drugi, ten typ śladu, który wymienia, który wskazuje skarga, to blizna. Blizna przypomina o bólu, o złu, które człowiekowi wyrządzono, prześladowaniu, upokorzeniu. Więc jakby te ślady zagłady, ślady Holokaustu, które są w kulturze polskiej, to są przecież ślady, które zostawiają po sobie, ocalali zagłady, świadkowie, ci, którzy zagłady nie przeżyli. Prawda? Jakby w nich się spotyka ten aspekt piętna i blizny. I w końcu trzeci rodzaj śladu, o którym pisze skarga, to wezwanie. Ślad, który jest jak trop, który wzywa do czegoś, prawda? Wzywa, żeby za nim podążać, który stanowi swego rodzaju zagadkę. I myśmy tak właśnie potraktowali te ślady, tak? Nie wiem, ślad, mur. Co nam mówi taki ślad zagłady jak mur? Kiedy się taki ślad w ogóle wyłonił w kulturze polskiej w kontekście zagłady? Jak funkcjonuje w różnych wizualizacjach, tekstach, czemu służy, jaką historię w końcu opowiada. Bo te ślady opowiadają pewne historie, pewne wątki istotne. Takie na przykład jak kwestia przejmowania mienia żydowskiego, jak kwestia rywalizacji w takiej martyrologicznej rywalizacji. Problem widzialności zagłady, problem możliwości reprezentacji tego doświadczenia i wiele, wiele innych problemów, które nam się wyłaniały, kiedy właśnie poszukując tych śladów i podążając za nimi, sięgaliśmy do różnych tekstów kultury. No i to chyba tyle na początek.
Dzięki, będę cię pewnie jeszcze dopytywał potem o pewne kategorie. Natomiast państwo mają okazję zapoznać się z książką dopiero dzisiaj, natomiast nasi szanowni współdyskutanci, recenzenci, przyjaciele zespołu, instytutu, Bożena Kef i Jacek Leociak dostali, możecie państwo przyznać, PDF-a wcześniej. Dlatego chciałbym ich teraz poprosić, może najpierw Jacka Leociaka, a potem Bożenę Kef, o podzielenie się takimi pierwszymi ogólnymi wrażeniami z lektury.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Zaraz się z Państwem podzielę. Mam jeszcze szczególną pozycję tutaj w tym... O, jaka fajna melodyjka. A co to było?
Komedian harmonist, taki przedwojenny niemiecko-żydowski zespół.
A, no to jesteś usprawiedliwiona, tak.
Przepraszam.
Proszę Państwa, mam taką szczególną pozycję prawda, mówienia o tej książce. Zaraz Państwu ujawnię ją, bo już mogę to zrobić. Nawet wydaje mi się, że autorzy książki o tym nie wiedzą. To będzie niespodzianka, nie, no, bez przesady. Ale ja byłem recenzentem tego projektu grantowego. A mówię to już z całkowitym spokojem, ponieważ 5 lat trwa taka klauzula tajności, a właśnie te lata już minęły, bo projekt był złożony w 2012 roku, także spokojnie mogę o tym powiedzieć. Więc znam, znaczy w tym sensie moja pozycja jest taka trochę inna, prawda, bo ja znam projekt, prawda, i znam jego realizację. Więc to jest dość ciekawa, nawet dla autorów może być dość niebezpieczna, ta moja perspektywa, bo...
Obiecywaliśmy.
Tak, właśnie, ja wiem, co żeście obiecywali i jak to się wszystko później zrealizowało. Nie, no po prostu moja ocena stupunktowa, muszę Państwu powiedzieć, że 100 punktów to jest maksimum, już więcej nie można dać, była dobrą inwestycją, że tak powiem. I tu chylę czoła i naprawdę bardzo serdecznie gratuluję. I mówię to już tak całkowicie serio i z taką powagą nawet, bo wydaje się, że otrzymujemy książkę, która jest to tak właśnie bez precedensu w polskim obszarze właśnie no, najszerzej pojętych badań nad zagładą. I postaram się jakoś Państwu tą specyfikę tej książki, tą jej oryginalność jakoś odsłonić, prawda? Ja myślę, że po pierwsze Po pierwsze, to trzeba powiedzieć, że ten zamysł właśnie od początku deklarowany, mianowicie objęcia refleksją doświadczenia, które no już wtedy, no właśnie no na początku czy w pierwszej dekadzie 2001 wieku, no było powszechnie w refleksji humanistycznej światowej, można powiedzieć, no uznane za kluczowe wydarzenie dla zrozumienia nowoczesności, późnej nowoczesności, postnowoczesności, jakkolwiek byśmy te okresy chcieli nazywać. No to było według formuły Dana Dinera, to było wydarzenie przekształcające, prawda? Według innych formuł to było wydarzenie, które stanowi jakby no, takie podglebie nowoczesnego europejskiego mitu, prawda? Znaczy, mówiąc krótko, bez refleksji wokół Holokaustu i jego konsekwencji nie można po prostu uprawiać humanistyki współcześnia, czyli nie można się odwrócić od tego. I autorzy jakby postanowili nie powielać, nie naśladować już, czy nie podążać takimi ścieżkami utartymi, prawda? Znaczy, no nie opisywać pewnego obszaru literatury poświęconej Holokaustowi, nie zajmować się na przykład, nie wiem, sztukami wizualnymi czy filmem. Po prostu zaproponowali, tak bym to nazwał, projekt totalny, prawda? Projekt totalny, który polega na tym, żeby objąć refleksją, opisać, zinterpretować, uporządkować no, naprawdę niezwykle szeroki obszar pojawiania się w najszerzej pojętej kulturze polskiej, pojawiania się śladów Holokaustu. Mówiła Justyna trochę w ogóle tej kategorii śladu, ja nie będę już się tym zajmował. Chodzi o to, że ta totalność projektu polega na tym, że autorzy absolutnie świadomie, metodologicznie właśnie podjęli zadanie takiego przeglądu najróżniejszego typu mediów, najróżniejszego typu nośników, prawda, najróżniejszego typu sposobów komunikacji w kulturze, prawda? Poprzez teksty, od tekstów pisanych zaczynając, i to różnego charakteru, i dokumentów osobistych, i literatury pięknej, prawda? I reportażu, i artykułu prasowego, prawda? Takich gatunków publicystycznych, poprzez no, szeroko pojętą taką sferę sztuk czy przedstawień wizualnych, prawda? Film, fotografia, przekaz telewizyjny i sztuki wizualne, prawda? Po również no, te nowe media, najnowsze media, po różne formy i gatunki internetowe, prawda? I jeszcze dalej sięgając po pewne praktyki społeczne, prawda? Tutaj mieliśmy przykład taki akurat no, dotyczący tych zachowań kibicowskich, prawda? Ale tu chodzi o to właśnie, żeby obserwować, a to żeby nastawić te anteny interpretacyjne jak najszerzej, prawda? Dlaczego? Dlatego, że zadaniem podstawowym autorów nie jest, tak jak dotychczas to było, przeważnie jakby realizowane, nie jest opis jakiegoś w miarę spójnie dającego się zdefiniować obszaru, w którym, obszaru kultury, literatury czy sztuki, w którym da się... Wycisz mi telefon, bo ja zapomniałem.
Też może jakąś fajną melodykę.
Nie mam melodyki. W którym to obszarze da się zlokalizować coś, co można najszerzej nazwać reprezentacjami zagłady, prawda? Czy to będzie literatura właśnie, czy coś innego. Nie, to nie jest ten typ badań. Przynajmniej jak rozumiem, projekt i jego realizację. Tu chodzi o coś innego. I tu bym pokazał różnicę między projektem Sławka Buryły, o którym wspomniałaś, tutaj tej topiki zagłady, a waszym projektem. Czym się różni projekt opisania topiki zagłady od opisania imaginarium społecznego, imaginarium śladów zagłady? Otóż tym, że Buryła jako przedmiot swoich badań jednak obejmuje teksty pisane. To jest literatura szeroko pojęta, ale literatura. To są po prostu teksty pisane. To jest pierwsza różnica. A wy, tak jak mówię, całe uniwersum semiotyczne, prawda? A po drugie, kierunek refleksji i kierunek badawczy jest zupełnie inny. Buryła wychodzi, mówię tak jakby tutaj skrótowo, prawda, metaforycznie wręcz, wychodzi od przeszłości, od historii, od tego, co już jest zapisane. On czyta powieści, on czyta wiersze, on czyta wspomnienia, prawda, i wyławia w tych wspomnieniach, w tych tekstach, wyławia te toposy, prawda, tutaj popiół, tutaj lokomotywa i tak dalej, i tak dalej. Wy robicie coś zupełnie innego. Wy wychodzicie od teraźniejszości. Wy wychodzicie od tej magmy takiej teraźniejszości, od tego życia codziennego, od tego, w czym my jesteśmy tu i teraz zanurzeni, a nie zdajemy sobie z tego sprawy, prawda? Znaczy, no po prostu oddychamy tymi społecznymi praktykami jak powietrzem, prawda? Korzystamy z nich i uprawiamy je, tak można powiedzieć, prawda? Uprawiamy je, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oddychamy, nie analizujemy tego dopiero. Trzeba to jakby wtórnie skonceptualizować. No i wy to robicie, znaczy wychodzicie od teraźniejszości, od tej magmy, tak jak powiedziałem, od tych zatartych śladów, od tych niewiadomych, nie wiadomo, czy zaliczyć to, czy nie. Od tych, co podkreślacie bardzo silnie, od tak, pewnie takiej ambiwalencji tych śladów, właśnie, że one są jakby nie do końca jasno związane z tą zagładą, a wręcz przeciwnie, nawet można by powiedzieć, że wiele z tych tu rzeczy, które uznajecie za jakby takie hasła, prawda, słownikowe, one właśnie mogą wywołać zdziwienie czytelnika. No dlaczego akurat się tutaj znalazły takie rzeczy? Właśnie dlatego, że kierunek analizy jakby wychodzi z teraźniejszości, z dnia dzisiejszego i z takiej sytuacji właśnie pewnego zamieszania. I to, co wy robicie, to jest takie precyzyjne schodzenie jakby do przeszłości. To znaczy Buryła wychodzi od przeszłości do takiego stanu, który chce opisać i jakby uporządkować to wszystko, że to są takie toposy, stworzyć słownik, leksykon cały i tak dalej, a wy wychodzicie od tego zamieszania i idziecie do przeszłości po to, żeby pokazać te wszystkie powiązania, to wszystko, czego my nie widzimy. Dlaczego stodoła znalazła się w tym słowniku, prawda? No i to precyzyjnie opisujecie tu, Paweł to precyzyjnie opisuje, te różne fazy jakby nasycania się jakimiś elementami, nie wiem, czy to leksykalnymi po prostu czysto, czy to jakimiś okruchami rzeczywistości, nasycania taką holokaustową aurą, prawda? I okazuje się rzeczywiście, że coś takiego się dzieje, że w tej chwili już nie można powiedzieć stodoła, prawda? Żeby nie przywołać takiej właśnie aury holokaustowej. I tak jest zbudowany cały ten właśnie słownik, tak bym go nazwał, czy leksykon. I tutaj taka refleksja bardzo trafnie została ta ta koncepcja opracowana i podjęta i zrealizowana, żeby napisać coś w rodzaju leksykonu. Oczywiście te poszczególne jakby słowa hasłowe, one są opatrzone długimi esejami, prawda? To nie jest leksykon, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, to są bardzo skrótowe jakieś objaśnienia. Nie tego typu leksykon, ale sama struktura książki polega właśnie na tym, żeby wybrać te poszczególne elementy, no, nazwijmy je śladami, prawda? I bardzo głęboko je opisać wielostronnie, po to, żeby je jakby przywrócić nam do świadomości. Zwróćcie Państwo uwagę na pewien eksperyment poznawczy, który autorzy tu zastosowali. Mianowicie to jest jakby odsłonięcie oczu w pewnym sensie, ja to tak rozumiem, prawda? Znaczy pokazanie, że cała taka tkanka tej teraźniejszości, prawda, ona ma swoje jakieś zakorzenienia, prawda? Tak jakbyśmy gobelin odwrócili na lewą stronę i widzimy tylko tam plątaninę tych sznureczków, a od tej od frontu gobelin ma swój wzór. Więc wy robicie coś takiego, zaczynacie od wewnątrz jakby, tak, no, tak to po prostu, ja tak to rozumiem. I pokazujecie ten wzór, dochodzicie do tego wzoru. Więc to jest dla mnie bardzo cenne. Poza tym, co jest tutaj cenne? To jest odejście od statyczności opisu. Odejście od jakiegoś takiego, od takiego esencjalizmu, prawda? Że wy oto objawiacie w końcu po żmudnych latach badań, objawiacie jakiś taki stan gotowy, prawda? Do którego wyście doszli i on już ma być zafiksowany i tak właśnie jest, jak wy mówicie. Jest inaczej w tej książce i właśnie znakomicie, że jest inaczej. Ta książka jest pewną przygodą lekturową i ta przygoda polega również na tym, że jakby w trakcie lektury ta książka się staje w pewnym sensie. Ona się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie ślady, tropy, to, że autorzy poszczególnych haseł, tak nazwę, no, poszczególnych esejów, prawda, oni nas prowadzą przez rzeczywistość, która jest gorąca, która się dzieje, która się tworzy i te ślady są splątane, one są wzajemnie się nakładają na siebie, prawda? Stąd bardzo cenna ważny pomysł edytorski, żeby opatrywać takimi odnośnikami poszczególne eseje, żeby w poszczególnych esejach dawać takie jakby odnośniki do innych haseł, prawda? I to jest sygnał, że tutaj się coś dzieje, że tutaj następuje jakieś zgrubienie, prawda? Że tak powiem, następuje jakieś przecięcie się różnych wątków, prawda? I tych odnośników jest sporo w tym hasie, w ogóle w całej książce. Sporo. To znaczy, że właśnie autorzy nie operują żadną wiedzą esencjalną, nie dążą do tego, pokazują stawanie się, pokazują się taki ruch właśnie, takie przepływy, o których zresztą chyba mówiłaś. I to jest dla mnie duża wartość tej książki. Dalej powiedziałbym tak, no powiem rzecz oczywistą, ale trzeba to powiedzieć, no. Ta książka pokazuje bardzo mocno i bardzo tak jakby no w sposób taki dojmujący, jak ważne, jak głęboko po prostu fundamentalne jest dla polskiej świadomości doświadczenie zagłady. Jak bez tego doświadczenia trudno sobie wyobrazić w ogóle jakieś takie modele tożsamości polskiej, prawda? Nie rozumiemy w ogóle tego, co się dzieje po wojnie, jakichś sporów, jakichś ukrytych napięć, prawda? Nie zrozumiemy tego, jeśli nie odsłonimy właśnie tych korzeni, prawda? Korzeni polskiej tożsamości. I tak to się już wydarzyło. I tak to jest, że zagłada jest nie tylko zagładą Żydów i nie tylko doświadczeniem żydowskim. Nie tylko. Obawiam się, bo zawsze jeśli się formułuje takie sądy, można być narażonym na, prawda, no to jest bardzo delikatna sprawa. No, ja nie podważam w żaden sposób tej absolutnie wyjątkowego żydowskiego doświadczenia zagłady. Ale chcę powiedzieć tylko tyle. Z perspektywy właśnie badacza kultury, antropologii kultury, badacza z historii Polski, jakichś takich właśnie patrzenia na to w wymiarze właśnie socjologicznym i politologicznym nawet. No bo po prostu nie można pojąć tego, co się działo po 45 roku w historii Polski i w historii polskiej kultury, i w historii, no po prostu w historii Polski bez zagłady. W związku z tym powołam się na coś, co Jan Tomasz Gross powiedział już bardzo dawno, mianowicie w tej upiornej dekadzie, wydaje mi się, że chyba absolutnie najlepszej jego książce, na to on powiedział, że po prostu to jest coś, ja oczywiście parafrazuję tutaj, nie cytuję, ale że to jądro ciemności, w które weszliśmy i właśnie w tej upiornej dekadzie, czyli w latach 39-49, proszę państwa, a nie 45, i to jest zasadnicza różnica między tym, jakby tym konceptem Grossa, a taką tradycyjną historiografią, która jednak wojnę kończy w 1945 roku. Tutaj w pewnym sensie, jeśli chodzi o Żydów, jeśli chodzi o Polaków i Żydów, jeśli chodzi o to splątanie polsko-żydowskie, to jednak chyba ta formuła dekady jest zdecydowanie bardziej adekwatna po prostu do tego, co się działo i do doświadczeń obu tych polskich doświadczeń żydowskich niż 39-45, więc jeśli weszliśmy w tą czarną dekadę, to ona jest dla Polaków absolutnie bezcennym doświadczeniem egzystencjalnym, w ogóle metafizycznym, prawda? Pomijając wszystkie inne wymiary tego doświadczenia. Jeśli to odrzucamy, jeśli od tego Polacy chcą się odwrócić, albo jeśli chcą to zakłamać, zmanipulować, to jest tragedia. To jest po prostu podcinanie własnych korzeni i tej gałęzi, na której się siedzi. Już podcięliśmy tą gałąź, nie wiem, chyba lecimy w tym momencie. Więc ta książka pokazuje to właśnie, że jest to wielkie polskie doświadczenie, prawda? Również polskie doświadczenie. Nie zrozumiemy siebie, jeśli nie wejdziemy w tą upiorną dekadę. I nie z jakąś polityką historyczną, z jakimiś tezami, prawda, z jakimiś propagandowymi broszurami, z jakąś agitacją, prawda, polityczną, tylko z pokorą. Z pokorą musimy wejść w to doświadczenie. Prawda? No ale to jest wielkie i trudne zadanie, zgadzam się, nie jest to łatwe, prawda? I na koniec może tego wystąpienia, ale to jest ważna książka, dlatego trzeba na takim diapazonie wysokim o tym mówić. Chciałem jakby takie dwa słowa. Widzicie państwo, w tych recenzjach naukowych to trzeba zawsze jakiś taki stan badań zakreślić. Ja chciałem zakreślić stan badań, w jakim się ta książka Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej mogłaby znaleźć, prawda? Myślę, że to jest istotne, bo mówię o jej oryginalności i myślę, że powtarzam to na polskim rynku, że to rzeczywiście i tych polskich badań nad zagładą wielorakich historycznych i tam kulturowych jest to książka zdecydowanie oryginalna. Natomiast myślę, że no, tutaj częściowo mówiła Justyna o tym, że pojawiały się prace o takich monograficznych jakichś ambicjach, o takich jakby takich chcące zakreślić syntezę pewnych właśnie zjawisk, ale no wybranych na pewnych obszarach kultury, czy dyskurs publiczny. Piotr Forecki, prawda, opracował od Shoah do strachu, czy te dyskursy takie badawcze i krytyczno-literackie Ola Ubertowska w takim studium, prawda? A jeśli chodzi o literaturę Holokaustu, to no, tu wspomniałaś o tej naszej monografii Literatura Polska wobec Zagłady 39-48 i teraz trwają prace... 68. Ja powiedziałem 38?
48.
Nie, 68, sorry. 39-68 oczywiście. Teraz trwają prace, a książka miała już drugie wydanie w 2016 roku, czyli jest jakby jest czytana. No, to bardzo miło jest dla autorów. I trwają prace nad tomem reprezentacje zagłady w kulturze polskiej, gdzie my też sięgamy do tych różnych obiegów, prawda? Nam do sztuki, do teatru i tak dalej. No ale jakbym sięgnął do jakichś zagranicznych publikacji, takich właśnie o charakterze monograficzno-encyklopedyczno, leksykograficznym powiedziałbym, no to jest taka jednotomowa, dobra, poręczna właśnie w lekturze i dobrze się z niej korzysta, Encyclopedia of Holocaust Literature przez Davida Petersona, Alana Berga i Sartina Kargasa zredagowana i wydana w 2002 roku. Natomiast jest duża praca, taka dwutomowa, wielka księga Holocaust Literature and Encyclopedia of Writers and Their Work i wydana przez, redagowana przez Lillian Kramer. Ona ma dwa tomy i ona zajmuje, to jest klasyczny słownik pisarzy po prostu. I ona obejmuje około 300 haseł osobowych. 300 haseł osobowych i tam się znajdują też pisarze, których my znamy, prawda, z takiego kręgu polskojęzycznego, ale tam jest no mnóstwo, prawda, innych postaci, o których szerzej nie mamy pojęcia. I to się też ukazało w 2002 roku, ale zwracam uwagę na inną książkę, dość niedawno się ukazała, no 3 lata temu, Dawida Roskiesa i Noami Diamant, Holocaust Literature, A History and Guide. I to jest ciekawa książka. Niewielkich rozmiarów, tam mająca jakieś, ja wiem, 350 stron, nie więcej. Natomiast ciekawa, bo ona trochę mi przypomina w pewnym sensie taką, jakby jedną ze ścieżek, którymi wy idziecie. Ponieważ oprócz takich esejów Roskiesa, które były już wcześniej publikowane, na przykład Czym jest literatura Holokaustu, to są takie znane eseje, to tam właśnie zasadniczą częścią tej książki jest coś w rodzaju takiego pocztu, jak jest poczet królów polskich, prawda, to tam jest poczet 100 najważniejszych, według Roskiesa, bo to jest bardzo subiektywny wybór, 100 najważniejszych książek holokaustowych. I właśnie ten wybór, on jest subiektywny z jednej strony, ale z drugiej strony, i tu jest największe chyba podobieństwo do was, on jest jakby rejestracją właśnie pewnego stanu recepcji literatury Holokaustu. Znaczy, on, autor podejmuje i opisuje książki, które już znalazły społeczny oddźwięk. W związku z tym, które skrążą, które są znane, do których się inni autorzy odwołują, które tworzą coś w rodzaju imaginarium właśnie społecznego, prawda? Czyli takiego obszaru, w którym my się możemy rozpoznać, w którym się możemy poznać, bo imaginarium społeczne to w tej koncepcji Taylora, prawda? To nie jest właściwie zawartość tych różnych znaków i obrazów, prawda? To jest coś innego. To jest coś i tu kończę naprawdę, już skończę właśnie, mam już taki pomysł, jak skończyć. To są ramy. To są pewne ramy, w obrębie których jakaś wspólnota właśnie społeczna może się nawzajem rozpoznać poprzez zidentyfikację właśnie śladów, tropów, skupień znaczeń, prawda? Coś takiego. Więc to jest to imaginarium. Myślę, że Roskies troszeczkę jakby w ten sposób też układa swój poczet stu najważniejszych książek. I na koniec chciałem powiedzieć właśnie to. Rzadko można spotkać tak znakomicie dobraną okładkę do treści książki. Jest to odważna okładka, no właściwie tam nic nie ma, prawda? Jest biała książka, ona się będzie brudzić i tak dalej, ale to właśnie bardzo dobrze, bo ta narastający brud, te odciski palców na tej książce, one zaświadczą nie tylko o tym, że ona jest czytana, ale one uzmysłowią nam, odsłonią pewną praktykę, którą autorzy opisują, mianowicie tego palimpsestowego takiego takiej struktury tego imaginarium, które opisujecie, że nakładanie się na siebie jakichś znaków, właśnie tropów, linii papilarnych, to oni, wiecie co oni zrobili? Oni opisali linie papilarne polskiej tożsamości. Dziękuję.
Muszę coś powiedzieć koniecznie. Dziękować będę później tobie, natomiast chciałam teraz podziękować Elżbiecie Janickiej, autorce zdjęcia, które pochodzi z cyklu Miejsce nieparzyste. Jesteśmy przeszczęśliwi, że Ela zgodziła się, żeby to zdjęcie znalazło się na okładce.
Dziękuję bardzo. Autorom, redaktorom zawsze przyjemnie jest słuchać takich wypowiedzi, stąd nie dyscyplinowałem czasowo.
Ja nie widziałem, ile mogę mówić.
Nie, jeśli, bardzo byśmy poprosili teraz Bożenę Kew o wypowiedź i wrażenia.
Dobrze, ja muszę powiedzieć, że mnie rzeczywiście... jakoś mnie skłoniło do pewnej formy refleksji, okropne zdanie. Byłam zmuszona potraktować książkę tak, a nie inaczej, dlatego że była w PDF-ie. I w związku z tym ona rzeczywiście, ja prawdopodobnie jak to przeczytam, bo przeczytam, bardziej mi się zwiąże w całość. Natomiast w PDF-ie też, gdzie... ilustracje fruwają trochę. One tak nie są... To po prostu ja siedziałam tutaj z takim czerwoną książeczką i robiłam notatki do różnych rzeczy. Gdybym miała książkę, prawdopodobnie powklejałabym tutaj papierki i związałoby się to w większą całość. Ale to dotyczy jakby po prostu charakteru tego, co mam do powiedzenia. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, to muszę powiedzieć, że jestem absolutnie powalona. To znaczy absolutnie się zgadzam z Jackiem. Nie wiem, czy ze sformułowaniami, bo jak ty powiedziałeś, że to linie papilarne polskiej tożsamości, to pomyślałam, że te ręce, kurczę, w ogóle nie złożą się one. Nie złożą się te dwie ręce do kupy. Każda będzie robiła coś innego, bo linie papilarne zupełnie jakby inne, jedne linie papilarne ręki, że tak powiem, dinozaura, a drugie może homo sapiensa, nie wiem.
Całe archiwum linii papilarnych.
Tak, dokładnie. I w tym sensie to jest rzeczywiście, jest książka, wyście opisali rzeczywiście, to się nazywa teksty, znaczy refleksje nad refleksją tekstów kultury, które dotyczą Holokaustu w polskiej kulturze, bardzo szeroko rozumianej, bo to rzeczywiście jakby w każdym sensie. I to, co jest rzeczywiście dla mnie tutaj było zachwycające, to jest to, co Jacek nazwał, że są szeroko widełki rozstawione, antenki, Antenki rzeczywiście bardzo są szeroko rozstawione, wychwytują różne, takie bardziej akustyczne skojarzenie, bardzo różne częstotliwości, różne fale. To jest niesamowicie cenne. To jest w ogóle coś, co zawsze było takim poniekąd moim takim pragnieniem, żeby to właśnie było w humanistyce, czyli żeby czas bieżący także był w humanistyce po prostu, bo w takim bardzo tradycyjnym ujęciu wyrzuca go się stamtąd. I ja pamiętam, że ja, przepraszam, że się przed wojnami punickimi będzie wspomnienie, ale tego, jak studiowałam filozofię, bo studiowałam filozofię, jakimś strasznym bólem mnie napawało to, że ta filozofia, którą się robiło w taki, a nie inny sposób, nie ma totalnie nic wspólnego z tym, co widać za oknem budynku filozofii na krakowskim przedmieściu. I na różne jakby sposoby usiłowałam zaproponować różne połączenia. To były lata 70., nawet tak już to w drugą połowę szło, a to nie dawał rady. Tutaj po prostu to jest i ja bym powiedziała, że tutaj jest tak, że jeszcze coś, to jest strasznie duży potencjał. Potencjał do podejmowania różnych wątków, które są absolutnie podstawowe dla myślenia o kulturze. Tutaj już po prostu sięgnę po moją czerwoną książeczkę. Chciałabym do konkretów. Na pewno esej o zwierzętach jest czymś takim. Dlatego, że esej o zwierzętach, Państwo, jak rozumiem, nie znacie w ogóle, streścić się nie da niczego, żadnego tekstu nie da się streścić, po prostu zapomnij. Dobrze, jak kilka hasłowych pojęć zostaje. Dlaczego? Dlatego, że teksty biegną właśnie przez niesłychaną ilość tekstów kultury, skojarzeń między nimi. I tu jestem przy czym, o czym chciałam powiedzieć, znaczy o potencjale. I chciałam to na zwierzętach pokazać. Który mi się zresztą strasznie mi się podobał esej o zwierzętach. Zaczyna się oczywiście od tego, jak... Ostatni, dzięki wielkie. Zaczyna się oczywiście od tego, jakie są utrwalone w języku, w kulturze te odzwierzęce skojarzenia dotyczące zagłady. Rzucam, prawda, nie wiem, Żydzi szli jak barany na rzeź, albo te tutaj chyba wilk jest, taki wątek tego niemieckiego wilka, ten germański wilk. I dochodzimy do wątku, ja jego Kolumba zrobiłam, i dochodzimy do wątku, który od pewnego czasu, nie wiem czy od 75 roku, czyli od książki Singera o zwierzętach, się nazywa, zapomniałam, w tej chwili zaraz sobie przypomnę. Słucham? Nie, Wieczna Treblinka. Uwolnienie zwierząt, to się chyba nazywa. Ale mogę przekręcać tytuł. Chyba tak. Czyli krótko mówiąc, jak przechodzimy potem do skojarzenia Holokaust, zwierzęcy, świetna ilustracja, która to po prostu pokazuje. I jesteśmy w takim zagadnieniu filozoficznym, które polega na tym, że rzeczywiście od pewnego czasu kończy się takie ściśle antropocentryczny sposób myślenia i zaczyna się także myślenie o takiej solidarności międzygatunkowej, zwłaszcza, że trudno bardzo zaprzeczyć, że człowiek nazistą rzeczywiście zwierzętom jest hodowanym. Czyli krótko, tu można otworzyć bardzo wiele tekstów otwiera, otwiera furtkę, ale już dalej się nie wychodzi, bo jakby się wychodziło dalej, to trzeba by było 10 tomów takich po prostu. Oczywiście z istoty rzeczy, z konieczności ograniczenia. Jest bardzo dużo takich wypustek na tematy, które są kompletnie podstawowe. Jednocześnie widać, bo to widać wtedy, kiedy się opisuje kulturę, stan kultury, teksty kultury, ja miałam takie wrażenie, że widać to, co normalnie odbieramy jako właśnie rozdzielone, czym rozdzielone? Naszą świadomością, rozdzielone naszymi postawami, emocjami. Takie dwie postawy, z których niewątpliwie jedna jest zdecydowanie mniejszościową postawą, czyli taką postawą lojalności międzygatunkowej, że tak powiem, czyli krótko mówiąc, co zrobić ze zwierzętami, z ich prawami i, że tak powiem, po prostu, czy zwierzęta są ludźmi, tak to ujmę dla skrótu, prawda? A tą drugą postawą, to jest większościowa, praktyczna i tak dalej, i w tej chwili ona ma wielką polityczną i historyczną passę, to znaczy właśnie wykluczania, wyłączania, wyrzucania. I tutaj też to jest świetnie na wątku uchodźców jakby pokazane. Jednocześnie widać, tak się zastanowiłam w tej chwili, ja nie jestem historyczką kultury, ale ja, wydaje mi się, że biegunowość postaw wobec rzeczywistości, w której jesteśmy, jest być może to już od XX wieku, ale że ona jest jakaś wyjątkowo wielka, że inne epoki, dawniejsze znacznie, ja myślę w obrębie jednej cywilizacji oczywiście, inne epoki, one nie były aż tak biegunowe, prawda, jak do pewnego momentu można było tylko dawać różne odpowiedzi na temat, na przykład, kto jest antychrystem, powiedzmy, albo czy antychryst przebywa tu, albo czy tam. Znaczy, zacieśniam, ale chodzi mi o to, że poza to nie można było wyjść. Teraz słowniki nadal są różne, że tak powiem za Rortym, nadal są różne, choć w Polsce to jest taka nieoczywista wiedza i ta książka to pokazuje. Znaczy pokazuje tą niesłychaną rozpiętość postaw, bo z jednej strony właśnie jedziemy w stronę zwierząt, a z drugiej strony, nie będę szukać, przypomnę sobie, chyba w eseju o kominie jest taki cały fragment poświęcony humorowi, humor, który dotyczy, on jest takim odwiecznym humorem. Taki odwieczny humor na temat zagłady. Czyli krótko mówiąc, humor, który czyni sobie przedmiotem żartu sytuacje zagłodowe, prawda? To takie są. Słucham? Przepraszam, bo myślałam, że moje takie zacinanie się dotyczy tego, czy jestem jasna i zrozumiała. Czy wiecie, o co chodzi, ale myślę, że wiecie, prawda? I pomyślałam sobie, że z jednej strony, znowu do tych rozpięć, z jednej strony tutaj w ogóle te różne tematy, które są, one są tak rozkosznie pod włos, takim, jakby to powiedzieć, usankcjonowanym sposobom podejścia, takim, no, że tak się robi, tak o tym mówimy. One są bardzo często po prostu pod włos, one są krytyczne, one są, no, nie mam ochoty użyć takiego, że pamiętacie, jak Kajowi wpadło, to szkiełko do oka i on tak potem patrzył tym zimnym spojrzeniem z każdej strony, to tutaj jednak jest jakieś szkiełko, które wpadło do oka, to zagładowe zapewne szkiełko. I ono powoduje, że rzeczywiście rozszczepienie i analizy i spojrzenia krytyczne z różnych stron padają. I teraz tak, ja powiedziałam o dowcipach. To są takie dowcipy, typu co robi mały Żydek w kominie, czeka na mamusie. Prawda? Ja sama pamiętam tego rodzaju dowcipy ze szkoły. Z drugiej strony Joanna Krakowska, co siedzi tu koło mnie, w dużym eseju, jest kilka twoich esejów, w cmentarzu. Tam chyba jest taki podział na temat tego, jak, co się działo z podejściami do zagłady, prawda? Nie pamiętam dokładnie, te zasłanianie, uniwersalizacja, odsłanianie, kolejne. I pomyślałam sobie, że to jest też jest bardzo ciekawe, że w jednej książce mamy to, że na przykład te dowcipy nigdy nie znały uniwersalizacji. Po prostu dowcipy nigdy nie przeszły przez fazę uniwersalizacji. Jak tam był ten Żyd, tak tam jest ten Żyd. Jak było, że w samochodzie się mieści 44, bo 4 w samochodzie, a 40 w popielniczce, tak jest. Nigdy nie było żadnych faz tutaj. Prawda? Natomiast no, tu jest bardzo dużo tego rodzaju rzeczy.
A przecież muzeum była uniwersalizacja. W tym samym czasie dzieci chodziły tak do muzeum Auschwitz-Birkenau i oglądały, dowiadywały się, że ginęły tam różne przedstawiciele, różnych narodów tam ginęli, prawda?
No tak.
Opowiadały sobie dowcipy o Żydach wychodzących przez kąt.
Tak. Ofiary faszyzmu potem, różne kryptonimy, prawda, na to, żeby jednak to imię własne się nie pojawiało, a tam ono zawsze było. No ja pamiętam ze szkoły jakieś takie dowcipy, a mam swoje lata. Więc to jest jakby odwieczne. Tu tak właśnie to o tym pomyślałam. I jeśli pozwolicie mi teraz, to ja przejadę po moich notatkach, jeśli mogę jeszcze tak. Już postaram się nie jechać długo, tylko powiedzieć, tym razem to już się będę oczywiście także czepiać trochę, albo wręcz odwrotnie, bardzo nie czepiać. Nie, no czepiać się będę i nie czepiać też się będę. Nie będę się czepiać detalicznie, przyczepię się od razu hurtowo. Czyli zacznę od końca. W kilku tekstach, na pewno w Wagonie i w Iwony, ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś, pojawia się Baumana Nowoczesność i Zagłada jako tekst, który właśnie tu niestety nie podlega myśli krytycznej. Czyli krótko mówiąc, jako tekst, który jest jednak takim, to jest źródło autorytetu. I w związku z tym jedziemy w tych tekstach, no tak zgodnie z Baumanem. I ja chcę powiedzieć, że ja mam z Nowoczesnością i Zagładą strasznie na pieńku. Ja w ogóle ogólnie czytałam Baumana zawsze. Miałam dawniej fazę jakiegoś uwielbienia i szalenie mi dostarczał narzędzi. Na Nowoczesności i Zagładzie zacięłam się i tak jak się zacięłam, tak stoję. Bardzo zacięta i coraz bardziej zacięta. I kompletnie nie podoba mi się takie też hipostazujące użycie zawartości pojęcia nowoczesność, tak jakby ta nowoczesność była podmiotem, który ma świadomość i wolę. I na przykład, co ta nowoczesność robi? No ona na przykład robi tak, i to ona oczywiście u Baumana tak jest. Wywodząc się oczywiście z pewnego wątku oświeceniowego, z tego wątku takiej coraz większej swobody ludzi, uprawnienia także ich intelektualnego uprawnienia do tego, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość. Ten wątek ogrodnika, którym to ogrodnictwem takim na wielką skalę według Baumana jednak miało natchnąć ludzi oświecenie, myśl oświeceniowa. I ja też mówiłam o tym i pisałam, że ja tak nie uważam. To jest dużo starsze niż oświecenie. Oświecenie ufarmowało to jakoś tam, ale ta myśl, że można zmieniać w sposób zbrodniczy, bo żebyśmy przy tym jesteśmy, rzeczywistość, całe światy, to naprawdę nie trzeba było oświecenia francuskiego. Na właściwą skalę to było naprawdę robione bardzo dawno. W 1492 Kolumb wylądował, z tego co pamiętam, w Ameryce zwanej Indiami wtedy. Tak, i zaczęło się przekształcanie kontynentu, a to ho, 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 ile jeszcze było do oświecenia w sensie historycznym. Więc krótko mówiąc, ja bym się też tutaj przyglądała krytycznie Baumanowi i takiemu jego jakby przypisywaniu mocy pewnej takiej formacji intelektualnej, nie biorąc pod uwagę tego, że ona nie zaczęła się, znaczy, że on nic się nie zaczyna w tym momencie, w którym się zaczyna, tylko wynika i wypływa z dawniejszych źródeł, w każdym razie na pewno w dużej skali, w skali kultury. Nie przypisywałabym tak wielkiego znaczenia decyzyjnego technice tego, co jest temu wszystkiemu, co jest po stronie tej właśnie nowoczesności przemysłowej, jeśli chodzi o zagładę, bo jednak decydująca jest świadomość. A świadomość wleczy ze sobą, przepraszam, takiej użyłam, po prostu to jest cytat z Marksa, wleczę za sobą ten ogon dinozaura, a ten ogon dinozaura naprawdę w Europie sięga tego okresu, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową. I antyjudaizm to jest prawie cytat z takiej książki Amerykanin, który nazywa się David Nirenberg i napisał taką książkę o antyjudaizmie w kulturze Zachodu. I on mówi, to jest antyjudaizm, jest absolutnym fundamentem tożsamości kultury Zachodu w tym sensie, że jakby ona być może nie zaczyna się, ale bardzo jest istotny ten próg chrześcijaństwa, a chrześcijaństwo określało swoją tożsamość w opozycji do zabójców własnego Boga, czyli Chrystusa, czyli Żydów. Czyli krótko mówiąc, to wszystko jest do Baumana, co mówię, to wszystko jest do Baumana, który absolutyzuje ten moment nowoczesny, a jednocześnie w ten sposób zaciera i w ogóle wypada, tutaj nie ma tego hasła i jak teraz bym się zwierzyć, jakie ja bym dała hasło i co ja bym strasznie chciała odzyskać właśnie, a może uzyskać w myśleniu o Holokauście, to nie ma tego w imaginarium właśnie ani polskiej kultury, ani żadnej. Mi się wydaje w odniesieniu do II wojny światowej, do zagłady, to jest dzikość. Dzikość bym chciała odzyskać. I dlatego mówię tak krytycznie o Baumanie. Dlatego, że to podkreślenie tej cywilizacyjnej siły, która sama w sobie staje się jakąś sprawczością, usuwa własną dzikość Europejczyków, którzy po prostu fantastycznie ją wyparli w XIX wieku, opowiadając sobie taką właśnie baśń o tym, że Europa jest szczytem cywilizacyjnym w każdym sensie, prawda? To znaczy moralnie, intelektualnie, w sensie poziomu życia i wszystkiego, i wyprojektowali całą dzikość, agresję i tak dalej na ludy kolonialne, czyli krótko mówiąc na swoje ofiary. I dzikość po prostu jakby w takim myśleniu potocznym przestała się kojarzyć w ogóle z europejskością i zachodnim sposobem bycia, myślenia i czegokolwiek, a jesteśmy strasznie dzicy. I ja bym tak jeszcze powiedziała z takich swoich takich osobistych lektur, to ja te mam przeczytane. I to jakoś tak strasznie jest, po mojej myśli to jest Wilerme się go pisze, bo to boskijskie nazwisko, po francusku Wierm chyba, czyli lustro zachodu. Jenzo Traverso, historia jako pole bitwy, gdzie opowiada się inną historię, to znaczy historię o tym, jak z wewnętrznych flaków europejskiej kultury zachodniej, chrześcijańskiej, wyrastają, wysnuwają się wszystkie te teraz jak już powiedziałam flaków, to powinnam jakieś neurony wyrzucić albo coś innego, ale powiem tak po prostu niespójnie, że wszystkie wątki, ale też wszystkie te tak pauzające wątki z których po prostu, z tego potencjału wewnętrznego cywilizacji zachodniej, jak obaj ci filozofowie pokazują, wyrasta także Holokaust. No pewnie, że nie bez dodatku specyficznie dwudziestowiecznego, niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu wychodzi, na to, że jednak historia też nie zaczęła się na przykład w 1933, prawda? Na pewnym poziomie od nowa. Znowu jest kontynuacja. Więc to, tutaj tylko tyle mojego czepiania się do tego, że Bauman pada jako autorytet niepodważany. Bo tu się strasznie dużo autorytetów podważa i w ogóle na skos bardzo dużo. Tak, pod włos i na skos. Jedna rzecz jeszcze, jedna. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że miałam taką przyjemną przygodę, czytając esej Justyny, tak? Tylko, bo ty też masz nie jeden. Szafa. Ja świetny tekst uważam, ale to tak głupio teraz zabrzmi, bo ja miałam strasznie takie miłe zaskoczenie, wjeżdżając na końcu jakby, a zgadzając się szalenie na cytat z samej siebie a propos szafy. I to tak rzeczywiście było bardzo... Ja w ogóle chcę powiedzieć, że to jest mnóstwo świetnych tekstów. Dziecko mi się szalenie podobało i cmentarz mi się ogromnie podobał. Szafa zachwycona jestem, gaz rewelacyjny, komin straszny, ale wspaniały. Mur jaki jest dobry, bo tu są takie rzeczy wyciągnięte, co w ogóle są zapomniane. Znaczy zapomniane w sensie historycznym. Przepraszam, bo ja nie zawsze, ponieważ mam notatki, nie pamiętam, czy jest mur. A twój. No, tak, bo tutaj właśnie też bardzo często wyjeżdżają teksty, o których się nie pamięta przy murze. Omawiasz. To, co wszyscy omawiają i zawsze co wyjeżdża, czyli protest Kosak-Szczuckiej. Strasznie dla mnie taki tekst, no nie. Ale okazuje się, że nie tylko Kosak-Szczucka pisała odezwy. I to jest szaleńczo takie odświeżające, że była odezwa PPS-u, że jeszcze coś było, jeszcze coś było. I tutaj to wszystko jest. I kończę już na takiej osobistej, tylko ja się chciałam osobiście przyczepić do jednej rzeczy, nie, do dwóch. Ale niestety muszę przejechać przez notatki. Znowu, ja już. W eseju Chleb, bardzo podobał mi się, jest jednak jedna rzecz, muszę zaprotestować. Ja mam tutaj prawie cytat. Dotyczy Leiba Goldina, autora, który jest tylko w archiwum Lingenbluma i tylko jeden tekst, kronika jednej doby, tak go zatytułowała Ruta Sakowska, bo to nie jest oryginalny tytuł. I autor napisał, że Goldin także dostarczył świadectwa, że rozpada się sam język i nie doprecyzował dalej. Ja o tyle protestuję, że Goldin dla mnie dostarczył świadectwa, że wszystko się rozpada, a jego możliwość wyrażenia tego nie rozpada się. I dlatego tak zareagowałam, że znaczy Goldin jest moim takim jakby też osobistym bohaterem, między innymi dlatego, dlaczego on sam pisze. On pisze, no to spróbujcie dokonać takiej sztuki, nie jeść nic przez 24 godziny, potem iść na zupę i napisać opowiadanie, jak ja tu piszę. I rzeczywiście pisze. I nie brakuje mu języka, tam jest jakby, no, jest wszystko, powiedziałam, bardzo, bardzo ponazywane. Druga rzecz, dotyczy, zaraz znajdę, muszę znaleźć niestety swoją notatkę, ale dotyczy, to jest przypis właściwie, co ja chcę powiedzieć, dotyczy AK, Żydów i AK. Prawda? Delikatny temat, od razu widać. To jest chyba w lesie. Tak. I tu jest taka, wypisywałam sobie, więc mam tak. Las, kontekst i działająca tam, czyli na wschodzie, wschodnie tereny, ale i lasy, AK, przyjmowała Żydów tylko wyjątkowo i niechętnie. Chcę powiedzieć taką rzecz. Od grudnia czytam celem sporządzenia książki i wybrania tekstów relacje, które znajdują się w zbiorach Centralnej Komisji Historycznej, co jest w Żychu. Ja nie wiem, ile tego jest, ale to są jakieś po prostu tysiące relacji, tysiące, może więcej. I zrobię też takie zwierzenie, że czytałam w grudniu, całkiem się czułam dobrze i potem w styczniu jeszcze całkiem, nawet tak zupełnie. I potem w lutym, marcu i w kwietniu poczułam, że ja nie mogę już ani jednego, bo po prostu koniec, przelewa się. I chcę powiedzieć, że ja przeczytałam naprawdę setki tych relacji i tłumaczenia z jidysz i polskie. Żydzi bali się AK. To nie jest proporcjonalne powiedzenie, że AK przyjmowała Żydów niechętnie i wyjątkowo. Żydzi bali się AK. AK bardzo często jest także grupy, które są w lasach na wschodzie, którzy oczywiście, jeżeli prują, to prują tam, gdzie jest partyzantka radziecka, bo ona nie zabija Żydów, jak to się dzieje bardzo często w wypadku AK. I niezwykle często w tych relacjach mówi się po prostu bandy AK. I to nie jest rzadko i niechętnie, tylko to jest po prostu, że kryj się, chowaj, uciekaj. Bo to jest zagrożenie. Oddziały AK są zagrożeniem. I nie spotkałam w ogóle chyba ani jednej relacji, której by było inaczej. Co mówię, no, z wielką przykrością, ale tak po prostu jest. Dlatego chcę, bo ja to czytam, jestem laikiem, ja nie jestem historyczką, więc po prostu czytam i zdumiewa tam mnie ta jakaś absolutna zgodność. No łącznie z takimi opisami, które... myślę, że to w ogóle jest coś, co czeka na historyka po prostu, na historyka, który się odważy to ująć. I nie pamiętam gdzie, ale oczywiście jak poszukam w moim fioletowym zeszycie kolejnym, to znajdę tą relację, gdzie po prostu ocalony opowiada o tym, że przeżył gdzieś na wschodzie. Na wschodzie, znaczy nie na terenach radzieckich, to jeszcze dawne polskie, i I oddział, którzy tworzą tam Żydzi, to jest taki oddział raczej do przeżycia, czyli raczej bez broni. Więc ci Żydzi, krótko mówiąc, nie, tam jest też trochę partyzantki, przepraszam. I jest gdzieś tam niedaleko stacjonuje oddział AK i Narodowe Siły Zbrojne, osobno. I oddział AK, który tam jest, i Narodowe Siły Zbrojne prowadzą wojnę z tym oddziałem partyzanckim, którym jest, no jest sporo Żydów, powiedziałam, tak 60-70%. Tak, bo to są partyzanci, to nie jest taki rozdział. Po prostu, to znaczy strzelają i nachodzą ten oddział. Nie prowadzą w tym terenie, na tym terenie przynajmniej przez jakiś czas w ogóle działań przeciwko Niemcom. I tam jest bardzo dużo tego rodzaju relacji. Po prostu tam jest bardzo, to już widać po prostu, że to jest taki kolejny temat, który no, czeka na historyka po prostu, tak? Który będzie miał tą przestraszną śmiałość. I to na razie tyle. Gratuluję książki, która jest po prostu rewelacyjna i strasznie się cieszę, że ją dostaję. Bo tak rozumiem, że ją dostałem.
Tak, tak, tak.
Dziękuję
bardzo za te wrażenia, uwagi i uzupełnienia, refleksje. Chciałem teraz zapytać Joannę Krakowską, autorkę dwóch tekstów w naszej książce, Cmentarza i Obozu, o taką rzecz. Otóż tutaj i Jacek Leociak, i Bożena Kef, i Justyna wskazywali na to, że my w tej książce rekonstruujemy, czy uchwytujemy pewien moment współczesności, pewien taki splot, który usiłujemy rozwikłać i pokazać jego historyczną genezę, a jednocześnie zachowując go w takim stanie stale niegotowym, jak mówił Jacek Leociak. Ja bym się chciał spytać, Joanno, o taką perspektywę na przyszłość, o prognozy na przyszłość, to znaczy krótko mówiąc, dokąd zmierzają ślady Holokaustu i wymagniarium kultury polskiej?
No dziękuję. Ja trochę nie mam sumienia odpowiadać na to pytanie, ponieważ ja sobie wyobrażam, że Państwo teraz chcecie biec wszyscy do domu i brać się do czytania tej wspaniałej książki. Natomiast poważnie mówiąc, to jest chyba takie pytanie, które my sobie w ogóle wszyscy codziennie zadajemy. Codziennie raz albo parę razy. I prosto odpowiedzieć na to, można odpowiadać na to pytanie w planie indywidualnym, znaczy każdego z nas, członkini, członka zespołu, w perspektywie zespołu i w perspektywie wszystkich nas, jak tu siedzimy i poza tą salą także. W perspektywie indywidualnej sprawa jest dość oczywista, to znaczy raz, jak się raz zainstaluje tę antenkę w głowie, czy to szkiełko w oku, to już się tego nie da pozbyć. To znaczy ktoś, kto zaczął tropić ślady zagłady w kulturze, będzie już, jest już na to skazany zawsze, to znaczy zawsze będzie to widział. Oczywiście trzeba się czasem samemu łapać za rękę, czy prosić innych, żeby nas łapali, czy ta perspektywa nie jest nadużyciem, czy na pewno te zagłady są wszędzie tam, czy ślady zagłady są wszędzie tam, gdzie my je widzimy, ale skoro je widzimy, to znaczy, że one tam są. I to jest, jeśli chodzi o nasz los dalszy. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to pewnie o tym powie Justyna na koniec, co dalej, czy coś dalej i w ogóle. A w perspektywie tej najogólniejszej, no to ja muszę powiedzieć i przyznać i tak po prostu to powiedzieć otwarcie, że to, co robimy w tej książce, ma wiele wspólnego z tym, co się nazywa w politycznym, publicznym dyskursie dzisiaj, czy w oficjalnej polityce historycznej, pedagogiką wstydu. W związku z tym od tego, co dalej, to znaczy w jaki sposób, jaka będzie przyszłość pracy tych śladów zagłady w kulturze, zależy w dużej mierze od tego, jak daleko posunie, jak bardzo będziemy wstawać, jak wysoko wstaniemy z kolan, jak bardzo pedagogika wstydu zostanie nam zakazana czy przyzwolona. No jak daleko po prostu posunie się dobra zmiana w
podstawach programowych, w grantach, w polityce naukowej, w przyznawaniu grantów, dalszych grantów i tak dalej, i tak dalej. No to jakby wszyscy wiemy, pewnie nowa IDA czy nowe pokłosie to się nazywało, nie, w najbliższym czasie nie powstanie, ale może się oczywiście mylę, choć na przykład jeśli chodzi o teatr, jestem dużo bardziej optymistyczna. Jeśli chodzi o literaturę, no to na przykład jestem po lekturze jakichś 60 czy 70 książek zgłoszonych do Nagrody Nike w tym roku i myślę, że nie jako badaczka śladów zagłady mogę powiedzieć, że bardzo ostentacyjne ślady zagłady znajduję w co trzeciej, co czwartej książce. W związku z tym myślę, że to jest proces, którego się nie da zatrzymać. Natomiast oczywiście możemy sobie zadawać pytanie i czy ta lekcja, która wydaje mi się została przez kulturę i ta książka jest chyba tego jakimś świadectwem, bardzo głęboko odrobiona, przepracowywania zagłady, jej śladów i jakkolwiek to nazywać dalej, czy ona nie zostanie w jakiś sposób zaprzepaszczona, czy ona nie zostanie, czy nie trzeba jej po prostu będzie za jakiś czas, za parę lat czy za paręnaście odrabiać po prostu na nowo od początku jeszcze raz i jeszcze raz. Ale chciałabym tu być optymistyczna w tym sensie, że jeżeli rzeczywiście nastąpi odwrót od tej tematyki i przestaną powstawać tak liczne filmy, książki, przedstawienia i prace naukowe przez jakiś, czy w ogóle jakby nastąpi tutaj jakaś zmiana, to że być może uchroni nas to przed czymś, co ja widzę już jako pewne niebezpieczeństwo, to znaczy myślę o takim wtórnym obiegu tych śladów, o śladów, które odsyłają nie do rzeczy samej, tylko do śladów, że od znaków, które odsyłają do kolejnych, o takim procesie nieograniczonej semiozy, o jakimś takim holokaustowym szaleństwie w kulturze, które trochę nam grozi, które oczywiście jest, może być wspaniałą rzeczą dla badaczy dyskursu, dlatego że jest dyskursem samym, prawda, i reprodukuje się w kolejnych odsłonach i w kolejnych dyskursach i w związku z tym dostarcza tematów do książek i do badań, natomiast nie wiem, czy poszerza wrażliwość. Więc uciekłam od odpowiedzi, ale oczywiście to było pytanie retoryczne, więc dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mamy teraz chwilę. Ja rozumiem znowu, że Państwo książki jeszcze nie widzieli, nie przeczytali, ale chciałbym Państwu na sekundę oddać głos i zapytać o jakieś pytania do nas, sugestie, komentarze do naszej dyskusji. Zachęcam.
Ja tak bardzo roboczo chciałam zapytać, czy ten zestaw umownie haseł, który został wybrany, to był wynik niesłychanie trudnych wyborów i bardzo dużo innych propozycji odpadło, czy też dość szybko zespół doszedł do konsensusu, że właśnie te. One były przeczytane, prawda? Także rzeczywiście ich nie jest tak dużo.
Dziękuję. Może zbierzemy kilka pytań i potem oddam Ci głos na koniec.
To znaczy moje pytanie jest poniekąd nawiązanie do tego pytania, które już padło, czyli mam świadomość, że to jest magma, o której Pan Profesor wspominał, czyli to jest opis pewnego stanu aktualnego, ale też wiadomo, że metodologia badawcza narzuca pewne kryteria tworzenia klucza jakiegoś kategoryzacyjnego, skąd, jakimi kryteriami kierowali się autorzy, tworząc taką właśnie siatkę pojęciową, wybierając te właśnie, a nie inne pojęcia, te właśnie, a nie inne topoi w tym tekście.
Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo dziękuję za te pytania. Zachęcam do lektury. Jesteśmy otwarci na pytania dalszych tygodniach i miesiącach. I poprosiłbym może na koniec Justynę o odpowiedź na pytania i jakieś może krótkie podsumowanie.
Obiecuję, że będę mówiła bardzo krótko, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no już długo trwa to spotkanie. Jak wyłaniały się hasła i jakie były kryteria ich doboru? Mówiąc najkrócej, tak jak już sygnalizowałam na wstępie, chodziło nam o znalezienie takich śladów Holokaustu, które są związane z prozą życia codziennego, które związane są ze zjawiskami, bytami istniejącymi przed wojną. Tak? To znaczy na przykład takie hasło jak szmalcownik, czy takie hasło jak Bona, nie pojawia się, bo to są fenomeny wojenne. Natomiast pojawia się takie hasło jak cmentarz, który trochę inaczej znaczy przed wojną i przed zagładą, a już inaczej naszym zdaniem próbujemy, Joanna próbuje w tekście przekonać o tym, że inaczej, że właśnie pojawia się ten holokaustowy kontekst bardzo mocno. Jeżeli chodzi o to, jak one się wyłaniały, niektóre były jakoś oczywiste, robiliśmy też, no pracowaliśmy, my zawsze pracujemy rzeczywiście zespołowo, tak? To jest rzeczywiście praca zespołowa, więc burza mózgów, skojarzenia, badanie. Każdy tutaj ma też jakąś dziedzinę, w której się specjalizuje, lepiej czuje właśnie, czy to sztuki wizualne, film, czy literatura dokumentu osobistego, teatr. Więc no, takie były oczywiście takie znaki, które były dość oczywiste. Ja też nie wiem, czy trochę nie będę kłamać teraz odpowiadając, bo tak dokładnie nie pamiętam. Mam poczucie, że już tyle trwała ta praca, przeszliśmy przez tyle etapów, ale na przykład, no nie wiem, mur był oczywisty, stodoła była oczywista, prawda? To znaczy na przykład, no nie wiem, wyobrażenie sobie, przypomnienie sobie tekstu piosenki Niemena, płonie stodoła, prawda? Znaczy po dyskusji o książce Grossa, no to jest oczywiste. Znaczy wcześniej oczywiście ten... też oczywiście po wojnie ona się odnosi, ona ma ten holokaustowy wymiar, dlatego że stodoła to jest miejsce ukrywania się, prawda? I mamy takie skojarzenia i wiele zaświadczeń i właśnie wizualizacji takiego doświadczenia. To funkcjonuje oczywiście w kulturze polskiej, natomiast no właśnie ona się przekształca bardzo silnie po tym 2000 roku. Takie hasła, które nam weszły późno, nie wiem, to chyba zwierzę, prawda? Jakoś mieliśmy poczucie, że nie łapiemy jakichś fenomenów, że czegoś brakuje. Co jeszcze weszło późno? Obóz. Tak, z obozem nie bardzo było wiadomo, co zrobić. Zastanawialiśmy się w końcu. Joanna napisała moim zdaniem jedno z no, chyba najważniejsze hasło tak naprawdę w tym zbiorze.
Hasła, czy te pojęcia się łączyły, prawda? Stapiały w jedno, niektóre odrzucaliśmy. No to był taki proces, który trwał no, 2 lata, może tak, takiego ostatecznego uzgadniania listy haseł już w trakcie pracy nad tymi tekstami. One się właśnie potrafiły łączyć albo po jakichś pierwszych przymiarkach odrzucaliśmy, bo stwierdzaliśmy, że to jednak nie łapie rzeczywistości w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Także to był taki proces zespołowego negocjowania. Nie wiem, trudno powiedzieć na ile, czasem bardzo żywiołowy. Tak.
Już naprawdę zmierzając do końca, chciałam po pierwsze nie odnosić się szczegółowo do uwag pani Bożeny Kef, natomiast obiecuję, że przemyślę je wszystkie dokładnie. Coś mi się wydaje, że może pani nas trochę bardziej, może nam pani trochę tego bałwana wybaczyć, bo po pierwsze mam wrażenie, że on nie jest tak bezkrytycznie tam przywoływany, po drugie on jest mocno zestawiony z tą dzikością, a dzikość się pojawia w lesie i w stodole, bardzo, bardzo jest jej dużo. I może jak, ja wiem, że na PDF, ja w ogóle nie potrafię czytać na PDF-ie i rozumiem, że takie były, a poza tym widzę, że ten bałwan bardzo mocno rezonuje w pani, prawda? Więc tu myślę, że skupił uwagę i przesłonił inne aspekty właśnie zagłady, na które staramy się, no, też o których staramy się mówić. Goldina, muszę się przyjrzeć temu Goldinowi, a za tę uwagę do lasu rzeczywiście dziękuję. I chciałam w ogóle generalnie bardzo podziękować. Trochę nie wiem, co powiedzieć, to znaczy zupełnie się nie spodziewałam, nie powinnam tego mówić, ale nie... O, trudno, miło było słuchać, ale też trochę trudno takich miłych głosów, znaczy takich entuzjastycznych. No właśnie bałam się ciebie, tak? Czekałam, znaczy tak ten wstęp, taki miły wstęp tak trwał i trwał. Ja sobie myślę, no dobrze, no do rzeczy. Bardzo dziękuję. Bezkompromisowy. Ogromnie dziękuję. I zwłaszcza, że to jest o tyle ważne, że to jest pierwsza lektura, to są pierwsze głosy, pewnie będą inne, pewnie będą też głosy krytyczne, ale już trochę inaczej będziemy je przyjmować, tak? Otrzymawszy na dzień dobry takie wzmocnienie. Także bardzo dziękuję w imieniu też całego zespołu. A jeżeli chodzi o plany, w kontekście politycznym się nie wypowiadam, bo nie mam zielonego pojęcia, co się będzie działo. My oczywiście będziemy zespołowo dyskutować, jakie tematy warto podejmować, jakie są realizowalne, czy warto podejmować nierealizowalne w dzisiejszym kontekście. Nie chcę o tym teraz mówić. Mogę powiedzieć tyle, że też mam wrażenie, że musimy teraz trochę przysiąść też nad naszymi różnymi zobowiązaniami indywidualnymi, które odsunęliśmy na bok pracując zespołowo. Mogę zapowiedzieć książkę indywidualną Agaty Chałupnik, która właśnie ujrzała światło dzienne. Agato, powiedz, ja nie chcę po prostu... O. Niech się pan nie wyteatrza, Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego. Udało się Agacie...
Nie, chyba nie. To znaczy mogę powiedzieć, że dzięki... Tak, mogę powiedzieć, że dzięki presji, jakby rozmaitym presjom różnym, w szczególności też presji konieczności rozliczenia grantu, udało się ją wydać. Za co oczywiście pani kierownik serdecznie dziękuję. A powiem jeszcze tylko, że książka jest Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego, kolejnego niepokornego świadka. Tak? Tak mogę powiedzieć.
Dziękuję. Nie wiem, co mam jeszcze dodać.
Już, dobrze. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie, dziękuję naszym dyskutantom za ciekawe głosy i na koniec zachęcam Państwa do lektury i do nabycia książki dzisiaj w promocyjnej cenie w księgarni Polin. Tam powinien być stoliczek przed drzwiami wystawiony. Zapraszam, dziękuję.